Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z zewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia podejmuje temat zasadniczy dla naszego życia duchowego. Temat modlitwy. Jezus uczy nas dziś, w jaki sposób mamy się modlić. Daje nam modlitwę Ojcze Nasz. Modlitwę, która towarzyszy nam przez całe nasze życie. Uważny słuchacz Ewangelii z pewnością zauważył, że treść modlitwy, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, jest nieco inna od tej, którą zwykliśmy się modlić w naszej codzienności. Jest nieco krótsza. Wynika to stąd, że oprócz ewangelisty Łukasza, także ewangelista Mateusz podaje nam tekst Ojcze Nasz. Tekst nieco dłuższy. Skąd ta różnica? Zapyta ktoś. W Ewangeliach często jest tak, że to samo wydarzenie z życia Jezusa zostaje podjęte przez kilku ewangelistów. Każdy z nich daną sytuację, słowa, gesty Jezusa relacjonuje nieco inaczej. Zwraca uwagę na inne szczegóły, na inne fakty, na inne gesty. Jedne bardziej rozwija, inne pomija. Te różnice nie mają znaczenia dla naszej wiary, ponieważ Ewangelie, ale w ogóle całe Pismo Święte nie stanowią kronikarskiego zapisu słów i gestów Jezusa, ale oddają ich sens. W Biblii nie idzie najpierw o prawdę w znaczeniu historycznym, ale o prawdę odnoszącą się do naszego zbawienia. Zagadnienie modlitwy, modlitwa Ojcze Nasz, to tematy tak szerokie, że nie da się ich wyczerpać w czasie jednej homilii. Spróbujmy więc ograniczyć się do kilku aspektów, które mogą stać się impulsem dla naszej osobistej refleksji i modlitwy. Jezus powiada: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze Nasz. Mamy zwracać się do naszego Boga słowem Ojcze. Tak więc Jezus zaprasza nas do więzi z Bogiem, która nie jest oparta na strachu, na poddaństwie, na służalczości, na obowiązku, ale na miłości, na akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa. Bo takie treści niesie z sobą słowo Ojciec. Jezus zaprasza nas do więzi z Bogiem, która jest więzią dziecka ze swoim rodzicem. Nasze doświadczenie ziemskich ojców ma niesamowity wpływ na nasze doświadczenie Boga właśnie jako Ojca. Dlatego też, drodzy ojcowie, wielka przed wami odpowiedzialność, wielkie zadanie, bo poprzez waszą więź z dzieckiem macie je przygotowywać na doświadczenie Boga właśnie jako Ojca. Bo skoro mój tata jest taki dobry, skoro mój tata tak bardzo mnie kocha, to jak dobry musi być Bóg? W dalszej części tej modlitwy mówimy między innymi: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Treść niezwykle wymowna, bo sami prosimy Boga, aby odpuścił nam nasze winy, aby przebaczył nam nasze grzechy w takim stopniu, w jakim i my przebaczymy drugiemu człowiekowi. Nie jestem w stanie przyjąć Bożego przebaczenia, jeśli moje serce będzie zamknięte na drugiego człowieka, na przyjęcie jego przebaczenia i przebaczenie mu. Nieprzebaczenie drugiemu człowiekowi skutecznie zamyka nas na miłość Pana Boga, na Jego łaskę. Dlatego też na innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, że jeżeli przychodzisz złożyć dar swój przed ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, to najpierw się pojednaj, a potem przyjdź przed ołtarz i dar swój ofiarę. Innymi słowy, na niewiele zda się mój udział w Eucharystii, jeżeli będę trwał w sporze, w gniewie, w nieprzebaczeniu. Dlatego, że w chrześcijaństwie nie idzie o spełnienie obowiązku, ale o otwarcie swojego serca na drugiego człowieka, na miłość Pana Boga. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy moje serce jest wolne, kiedy moje serce jest czyste. Serce, które mam jedno i dla człowieka, i dla Pana Boga. W dalszej części tej dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje nam na jedną z najważniejszych cech modlitwy, na wytrwałość. Jak często zniechęcamy się w naszych prośbach, w naszych modlitwach, myśląc, że Pan Bóg ich nie wysłuchuje. Jak często nieraz w ogóle zapominamy o naszej codziennej modlitwie. Jak nieraz są to tylko puste formuły, w których jednak nie ma serca. Jak nieraz brak motywacji, ochoty, różne stany emocjonalne sprawiają, że nam się modlić po prostu nie chce, lub ewentualnie na koniec dnia skieruje do Pana Boga parę zdań, może nieraz już należąco, i zasnę w poczuciu spełnionego obowiązku. Jezus pokazuje nam dziś, że nasza modlitwa nie zależy od naszych uczuć, ale od decyzji. Bo jeżeli będę uzależniał moją modlitwę od tego, czy akurat jestem zmotywowany, czy mam na to ochotę, to moja modlitwa będzie bardzo egoistyczna, bo będę skupiał ją na sobie, a nie na Panu Bogu. Jeśli nie będę modlił się regularnie, z sercem, nawet wtedy, kiedy mi się nie chce, nawet wtedy, kiedy nie mam na to najmniejszej ochoty, tak jak potrafię, to nie będę w stanie doświadczyć miłości Pana Boga. Nie będę w stanie odkryć Jego obecności przy mnie, w mojej codzienności, co nie znaczy, że Go nie ma, ale to dopiero modlitwa, to dopiero czas, który ofiaruje tylko dla Niego, otwiera nam oczy. I jeżeli tego zabraknie, to nasza wiara zostanie zredukowana do najróżniejszych powinności i obowiązków. Wtedy będę musiał chodzić na Eucharystię, wtedy będę musiał się modlić, wtedy nie będę mógł robić tego i owego, bo będą mnie ograniczały przykazania. Kto wytrwałby w takiej wierze? Kto by w niej wytrzymał? Czy w ogóle w wierze idzie o wytrzymywanie? Kto chciałby takiego Boga, który ciągle mi coś zakazuje i nakazuje? To dopiero doświadczenie tego, że Pan jest blisko mnie, że On mnie prowadzi, że mnie kocha. To dopiero to doświadczenie nadaje naszej wierze smak, motywację, radość. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt modlitwy. Modlitwa to rzeczywistość, która podlega ciągłemu rozwojowi, ciągłemu pogłębianiu. Tak jak i my sami przez całe życie rozwijamy się na najróżniejszych poziomach. Intelektualnie, fizycznie, emocjonalnie nabywamy nowe doświadczenie, umiejętności. Jednym słowem, jesteśmy powołani do rozwoju. Warto dziś zapytać samego siebie w kontekście tej Ewangelii, jak wygląda mój rozwój życia duchowego, mój rozwój modlitwy na przestrzeni tygodnia, miesiąca, roku. Wielu chrześcijan pozostaje przez całe swoje życie na poziomie tak zwanego paciorka, kilku modlitw, których wyuczyli się jeszcze jako dzieci i które powtarzają nieraz mechanicznie, bezwiednie przez całe swoje życie. W konsekwencji rodzi to szereg rozczarowań i nieporozumień w stosunku do Pana Boga. Dlaczego? Ponieważ patrzymy na Niego przez pryzmat naszego rozwiniętego intelektu, oczekiwań, pragnień, wymagań. Ale Pan Bóg nie jest w stanie przez to wszystko się przebić, ponieważ nasz duch jest skarłowaciały, niepogłębiony, nierozwinięty, niezdolny do otwarcia się na Jego obecność, niezdolny do sprostania tym wymaganiom, które Bogu stawiamy. Jako ludzie stanowimy jedną całość, i nasza przestrzeń duchowa, i fizyczna, i emocjonalna, i psychiczna. Dlatego potrzeba rozwoju, który będzie zrównoważony. Ważne jest, abyśmy modlili się również własnymi słowami. Abyśmy mówili tak bardzo prosto, tak jak potrafimy. Abyśmy zwracali się do Jezusa i opowiadali Mu o tym, za co Mu dziękujemy, za co Go przepraszamy, o co prosimy, czego się boimy, czego się wstydzimy. Powie ktoś, Pan Bóg i tak to wszystko wie. Owszem, On o tym wie, ale On chce o tym usłyszeć od nas, bo On nie zrobi niczego w naszym życiu bez nas. Cechą prawdziwej miłości jest to, że szanuje wolność drugiego, że nie narzuca się. Pan Bóg niczego nie zrobi w moim życiu beze mnie, bez mojego zaproszenia, bez mojej współpracy, bez mojej wierności. Kiedy zaczynam modlić się własnymi słowami, to zauważam, że Pan Bóg jest bardzo blisko mnie, bo mogę mówić do Niego jak do najlepszego przyjaciela, z pełnym zaufaniem, z pełnym powierzeniem się, wiedząc, że On jest zawsze przy mnie, że On mnie prowadzi i umacnia. Panie, naucz nas modlić się. Niech ta prośba uczniów z dzisiejszej Ewangelii stanie się także naszą. Amen.